Drodzy, ten tydzień tak odebraliśmy od naszego Pana. Chcielibyśmy usługiwać takim głównym tytułem Słowo Boże jest i trzy kropki. To jest taki przewodni temat, który będzie się przewijał w najbliższych dniach. Ja przygotowałem, czy odebrałem od Pana i przygotowałem taki temat. Ziarnem jest Słowo Boże, czyli Słowo Boże jest ziarnem. Ma to swoje odzwierciedlenie w Biblii. Czym jest ziarno? Pewnie każdy z nas robił doświadczenie gdzieś tam w szkole podstawowej, gdzie musieliśmy na gazie położyć kilka fasolek i obserwować, co się dzieje z tym. I myślę, że tutaj nie trzeba jakiegoś wielkiego opisu na ten temat. Ale to, co chciałbym podkreślić, wniosek, jaki płynie z tego, to fakt, że w tym maleńkim ziarnku jest ukryte życie. Jest ukryte życie i ono jest uśpione. Ono jest w nim. Ale kiedy pojawią się właściwe warunki, to życie się objawia, to życie się uaktywnia i wydaje dziesiątki nasion. Ci, którzy hodują fasolę, wiedzą, że z takiego jednego nasionka naprawdę można nieźle zebrać plony. Nie musimy tego nasiona w żaden sposób zmuszać, prosić, żeby skiełkowało. Po prostu wystarczy wrzucić w odpowiednie warunki i ono samo zainicjuje właśnie to kiełkowanie. Podobnie jest z Bożym Słowem. Myślę, że nie bez powodu Pan Jezus powiedział, że ziarnem jest Słowo Boże. Czyli za chwileczkę przejdziemy, już pewnie się domyślacie, do jakiej przypowieści. Ziarnem jest Słowo Boże. Co to nam mówi? To nam mówi, że w tym Słowie Bożym jest ukryte życie. Jest ukryta moc. I kiedy twoja Biblia jest zamknięta, jest na półce, to życie jest uśpione. Ono tam jest. Ale żeby to życie mogło się objawić w moim czy w twoim życiu, to ziarno musi paść na właściwy grunt. Tak jak to zwykłe ziarenko. Tak Słowo Boże musi wpaść na przygotowany grunt. I właśnie dzisiaj chciałbym przyjrzeć się po raz kolejny, pewnie dla niektórych to będzie przypomnienie, a może dla niektórych, którzy niedawno rozpoczęli chodzenie za Panem, będzie to może coś odkrywczego. Przypowieść o siewcy. Będę czytał z Ewangelii Marka, 4 rozdziału, od 3 wersetu. Pan Jezus powiada tak, słuchajcie, oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padło jedno na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i szybko wzeszło, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy zeszło słońce, zostało spieczone, a że nie miało korzenia, uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je i owocu nie wydało. A inne padło na ziemię dobrą, wzeszło, wyrosło, wydało owoc 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. I potem powiada i mówił, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Przypowieść. Pan Jezus bardzo często korzystał z tej formy nauczania. Czym jest przypowieść? Jest to inaczej parabola. Parabole z greckiego zestawienie obok siebie, można by dosłownie przetłumaczyć to słowo. Najprościej ujmując, przypowieść to opowieść z ukrytym przesłaniem. Czyli jest jakaś opowieść, przed chwileczką czytaliśmy jakąś opowieść o siewcy, tak? Ktoś wyszedł na pole i coś tam zrobił, ale w tej przypowieści jest ukryte przesłanie. Parabola jest jednym z najstarszych gatunków literackich. W starożytnej literaturze przewija się, oczywiście w takich bardzo prostych postaciach. i mieści się w kręgu literatury dydaktycznej. Jakie cechy charakterystyczne posiada przypowieść? Ma uproszczoną fabułę, schematyczne postaci, brak jasno określonego czasu i miejsca akcji. Nie wiemy, gdzie to pole było. Nie wiadomo, kto to siał, tak? Ale jest jakaś akcja. Uniwersalizm. Obecność alegorii i symboli. Ale najważniejszym elementem przypowieści jest jej przesłanie, tak jak przed chwileczką powiedziałem. Rozszyfrowanie tego przesłania jest kluczowe dla zrozumienia sensu całej przypowieści. Możemy przeczytać i pójść dalej, ale kiedy się pochylimy, zastanowimy, to możemy odkryć pewną głębię zawartą w takiej przypowieści. I Biblia, tak jak powiedziałem przed chwileczką, jest źródłem wielu przypowieści, a szczególnie, tak jak powiedziałem, korzystał z nich nasz Pan Jezus Chrystus. Oprócz przypowieści o siewcy możemy przeczytać piękną przypowieść o synu marnotrawnym, która zresztą od czasu do czasu tutaj jest rozważana. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, o bogaczu i Łazarzu, o robotnikach w winnicy, przypowieść o ziarnie gorczycy i tak dalej, i tak dalej. Jest ich sporo. I każda z nich zawiera jakieś przesłanie, jakieś głębokie przesłanie. Można by zadać sobie pytanie, dlaczego Pan Jezus nauczał przez przypowieści? Czemu nie mówił wprost? Tylko używał jakichś takich ilustracji, historii z życia. Dlaczego? Odpowiedź znajdujemy w 10 wersecie i dalej. A gdy był na osobności, pytali go ci, którzy z nim byli razem, czyli byli razem z 12, o te podobieństwa. I odpowiedział im, powierzono wam tajemnicę Królestwa Bożego. Tym zaś, którzy są na zewnątrz, wszystko podaje się w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli, aby słuchając nie słyszeli i nie rozumieli, żeby się czasem nie nawrócili i nie dostąpili odpuszczenia. Wiecie, dosyć kontrowersyjna wypowiedź. Przecież Bóg pragnie, aby każdy człowiek był zbawiony. A tutaj Pan Jezus mówi zupełnie coś odwrotnego. Jak to? Znamy zapewne tą duchową zasadę. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. I w czasach, kiedy żył Pan Jezus, cała rzesza ludzi znających doskonale Boże Słowo uważała, że oni wiedzą najlepiej. Że Jezus się myli, że jest kłamcą, że jest zwodzicielem. I od początku, jak tylko zaczął swoją posługę, robiono wszystko, żeby go zlikwidować. I myślę, że tutaj jest odpowiedź, że Pan Jezus przyszedł do tych, którzy są pokorni, ubodzy w duchu, którzy szukają zbawienia. Tamci ludzie nie szukali zbawienia. I myślę, że takich ludzi spotkamy i dzisiaj na naszej drodze, którzy wiedzą wszystko, rozumieją wszystko i niczego nie potrzebują. I kiedy my przychodzimy z Ewangelią, mówię, daj sobie spokój z tymi bajkami. Ale w ten sposób właśnie zamykają sobie drogę do zbawienia. To jest przykra prawda, ale to nie są moje słowa, tylko zacytowałem to, co powiedział Pan Jezus. Jaki był cel nauczania przypowieści o czworakiej roli? Skupiamy się tylko na tej przypowieści. Celem było przygotowanie słuchaczy do przyjęcia treści Ewangelii o Królestwie Bożym. To jest jakby klucz, który otwiera zrozumienie dalszej części, która miała nastąpić. Poprzez tę przypowieść Pan Jezus poucza nas, jakie serce jest w stanie przyjąć Ewangelię o Królestwie Bożym i przy tym wydać obfity owoc. Bo możemy przyjąć Ewangelię o Królestwie Bożym, ale owocu nie będzie. Mamy tutaj takie wyrażenia w tej przypowieści jak ziarno, zasiew, gleba, plon. O ziarnie troszeczkę mówiłem. Czym jest zasiew? Musimy porównać zasiew kiedyś, a dzisiaj, bo to jest, wiecie, tak jak wschód od zachodu. Dzisiaj rolnik ma naprawdę do dyspozycji technikę. uprawę ziemi, przygotowanie tego wszystkiego. A potem już sam zasiew, jak kiedyś zobaczyłem taki siewnik do siania punktowego, to powiedziałem, to jest prawie jak komputer. Każde nasionko jest policzone, wprowadzone na odpowiednią głębokość, w odpowiedniej odległości jedno od drugiego. Słuchajcie, jakby tamci rolnicy mogli zobaczyć, co jest dzisiaj, to by im szczęki opadły, jak to młodzi ludzie mówią. Dawniej rolnik spulchniał ziemię pługiem, jeśli go miał. Jeśli nie, to sochą. Oczywiście to były bardzo prymitywne narzędzia. I była ciężka praca, żeby to poletko przygotować do tego, aby tam można wrzucić ziarno. Następnie brał płachtę. To była taka, wiecie, kawałek płótna, związał gdzieś tam narożniki. Żona pewnie mu nasypała gdzieś tam z jakiegoś pojemnika ziarno. Pewnie tak patrzył, czy chleb upiec, czy zanieść na pole, ale wiedział, że jeśli nie zaniesie i nie rozsieje, to teraz się najedzą, a potem będzie kłopot. Więc wychodził na takie pole i rozrzucał to ziarno po swoim poletku. Większość padała na, powiedzmy w cudzysłowie, przygotowaną ziemię, ale część ziaren, około 10%, spadała w miejsca, które nie pozwalały, aby ziarno skiełkowało i wydało plon. Około 10%, tak troszeczkę pogrzebałem i tak przynajmniej te starożytne informacje przekazują. A więc to ziarno, kiedy spojrzymy na starożytny sposób rozsiewania, zaczynamy rozumieć, że rozrzuca, gdzieś obok jest droga i kilka ziarenek spadło na drogę, gdzieś tam jakieś chaszcze, może jakieś, nie wiem, kamienie, takie, wiecie, miejsce, gdzie się już nie uprawia za bardzo, no ale rolnik chciał, żeby całe pole było obsiane, żeby nie okazało się, że przyjdzie za 2 tygodnie, a tam jest niedosiane, tak? Zadbał o to, że te 10% poświęcił, aby każda część tego pola była obsiana, a przy okazji jeszcze wyrzucił parę ziaren gdzieś tam dalej. I teraz, drodzy, możemy przejść do wyjaśnienia Pana Jezusa tej przypowieści, bo apostołowie jej oczywiście nie rozumieli. Powiedz nam, o co tutaj chodzi. My tego nie rozumiemy. I przeczytajmy to słowo. Siewca rozsiewa słowo. Tymi zaś na drodze, gdzie jest rozsiane słowo, są ci, do których, gdy je usłyszeli, zaraz przychodzi ich szatan i wybiera słowo zasiane w nich. Podobnie zasianymi na gruncie skalistym są ci, którzy skoro usłyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością. Nie mają w sobie korzenia, lecz są niestali i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą. A innymi zasianymi między ciernie są ci, którzy usłyszeli słowo, ale troski tego wieku i łuda bogactw, pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo, tak iż plonu nie wydają. Owymi zaś, którzy są zasiani na dobrej ziemi, są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je, wydają owoc 30-krotny, 60-krotny, 100-krotny. Tak w nawiasie powiem, że jak ktoś w starożytności osiągnął plony rzędu 10%, to był zadowolony, jeśli mówimy o zbożu. A więc tutaj Pan Jezus jakby chciał tak to podkreślić, wartość tego. Drodzy, kiedy przyjrzymy się tej przypowieści, to musimy stwierdzić jedną bardzo ważną rzecz. Po pierwsze, wszystkie gleby są takie same. Różnica polega w dodatkach, które tam występują. One są takie same. To jest ta sama ziemia, ta sama gleba. Ale twarda gleba jest ubita. Ona jest wydeptana, że tak powiem. Tam ludzie przechodzili i wydeptali ścieżkę. I ona nie nadaje się do tego, aby wydać plon, aby przyjąć to ziarno. Druga kategoria, domieszka kamieni. A więc ta ziemia jest, ale w niej ukryte są kamienie, które, żeby spowodować, żeby ta ziemia była żyzna, trzeba by je wszystkie wybrać do jednego i wtedy ten kawałek ziemi byłby również żyzny. A więc jest to coś, co przeszkadza. Pewnie te kamienie gdzieś tam na wierzchu były przykryte cienką warstwą tej ziemi, żyznej ziemi, ale jak przed chwileczką czytaliśmy, ziarno miało dobre warunki, bo wcześniej rano przyszła rosa i te ziarenka napiły wody, bardzo szybko zaczęły kiełkować, ale potem przyszło słoneczko i zrobiło swoje, bo ta ziemia nie była w stanie, aby zachować to ziarno. I trzecia gleba zawiera nasiona chwastów. Kiedy rolnik rozsiewał, to mógł nawet nie zauważyć, nie wiedzieć, nie być świadomy tego, że tam są chwasty. Co prawda na razie w postaci nasion. Ale gdzieś te nasionka były, rolnik rzucił ziarno i cały proces się rozpoczyna. Poszczególne gleby obrazują cztery serca. Serca człowieka. Czterech ludzi, moglibyśmy tak powiedzieć. I można by to zobrazować w ten sposób, że Pan Jezus mówi Słowo Boże, siedzą cztery osoby i każda z nich troszeczkę inaczej reaguje. Droga to serce, które nie pragnie Bożego Słowa. Jest zamknięta na Boże Słowo. I myślę, że czasami, kiedy głosimy Ewangelię, rozmawiamy z ludźmi, spotykamy takie osoby. Mówisz, ale do niego to nie dociera. Dla niego to jest głupstwem. Nie potrafi tego ogarnąć, nie rozumie tego i nie potrafi tego przyjąć. Uważa, że chrześcijaństwo jest naiwnością. Spotykałem takich ludzi i mówię to z praktyki. Poprzez taką postawę, to zamknięte, twarde serce, Słowo Boże nie może przeniknąć do tego serca. Nie może zakiełkować, nie może wydać owocu. Apostoł Marek odkrywa duchowy wymiar tego wydarzenia i powiada, że zaraz, gdy się wysieje i te ziarna leżą na tej ubitej drodze, przychodzi szatan. I ten szatan jest wymalowany w postaci ptaków, tak? Przychodzi i wydziobuje. I myślę, że jest to nam znane wszystkim, bo ja przynajmniej odkrywam i też obserwując innych, każdy z nas musi przejść te wszystkie poziomy. I pamiętam, kiedy szukałem Pana Boga, nawracałem się, przyjąłem Pana Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela i na następny dzień przyleciały ptaki. Tak sobie myślisz, że co, wczoraj się pomodliłeś i co, już wszystko załatwione? Już ci Pan Bóg przebaczył i teraz co, chodzisz w obłokach zadowolony, że masz pewność zbawienia? To tak nie jest do końca. I wiecie, bardzo szybko odkryłem, że wróg przychodzi, aby zabrać to. Ale najwidoczniej moje serce było już pulchne, takie zaorane troszeczkę, że to ziarno zachowane zostało i wydało w moim życiu owoc. Nie pozwoliłem sobie tego zabrać. Skała to kolejne serce, to kolejny człowiek. To serce słomianego zapału, którzy skoro usłyszawszy słowo, zaraz je przyjmują z radością. Wow! I czasami tak bywa. Wiecie, czasami obserwuję ludzi, którzy szukają dobrych emocji. Ja nie jestem przeciwko emocjom i cieszę się, że mam emocje. Może mam trochę takie stonowane, nie jestem zbyt emocjonalny, ale czasami na internecie oglądam jakieś kazania, jakieś nabożeństwa i widzę, jak wyraźnie kaznodzieja uderza w emocje ludzi. Nie w wiarę, nie w Słowo Boże, nie żeby zbudować ich wiarę, żeby coś przeżyli z Bogiem, a za tym pójdą emocje, bo to jest normalne. Tylko wiecie, nakręcić ludzi, żeby było fajnie, żeby się dobrze czuli. I myślę, że ta kategoria ludzi by się w takim środowisku znalazła. Bardzo fajnie, bardzo szybko. Musi się coś czuć, coś dziać i wtedy jest fajnie. Ja uważam, że jednak odpowiedzialnością tych, którzy stają tutaj, jest budowanie wiary opartej na Bożym Słowie. A kiedy jest wiara, też są i doświadczenia, są uczucia, coś przeżywamy. Duch Święty przychodzi i czyni wspaniałe rzeczy. Ale drodzy, co się dzieje z tymi ludźmi? Gdy przestaje to przynosić jakieś korzyści do ich życia. O, nie daj Boże, jakieś przeciwności losu. O, a jeszcze gorzej, jak przyjdą prześladowania, ludzie zaczną zauważać, a ty jesteś chrześcijanin. I wiecie, zaczną go napiętnować w jakiś sposób. Bardzo szybko taki człowiek gorszy się i odchodzi. No bo przychodzą złe uczucia. No bo jeśli ktoś ci ubliża, ktoś cię poniża z tego tytułu, że jesteś chrześcijaninem, to nie jest przyjemne. Czasami taką cenę musimy zapłacić. I drodzy, wreszcie jest trzecia grupa. To są ci, którzy w swoim sercu, w glebie swojego serca mają rozsiane ziarna, cierni i ostów. I teraz na takie serce pada Boże Słowo. Co się dzieje? Następuje rywalizacja tych ziaren chwastów z ziarnem Bożego Słowa. I tak jak to Pan Jezus przedstawił, wygrywają te pierwsze. Wygrywają ziarna, cierni i ostów. I Pan Jezus powiedział tak, że tymi nasionami są troski wieku tego, łuda bogactw i pożądanie innych rzeczy. Rzeczy, które owładają nimi i zadłuszają słowo, tak iż plonu nie wydają. Nasz Pan wspomina tutaj o trzech dziedzinach naszego życia. Po pierwsze, troski wieku tego. Każdy z nas w jakiś sposób zabiegał swoje życie o życie swojej rodziny. To jest normalne, to jest właściwe. Ale tutaj jest troszeczkę więcej, taka troska o egzystencję, ale to, co Pan Jezus też mówił, nie bądźcie zatroskani, zaufajcie mi, ja się troszczę o was. A więc pracujemy, liczymy nasze pieniądze, wydajemy je rozsądnie, ale z drugiej strony wiemy, że Bóg troszczy się o nas, że On zaspokaja nasze potrzeby. On wie, czego nam potrzeba. I teraz, kiedy chrześcijanin przechodzi na tą drugą stronę, zaczyna mieć, po pierwsze, jakieś wybujałe oczekiwania i potrzeby zamieniają się już na pożądliwości, na jakieś takie pragnienia, które nie do końca są uzasadnione, wtedy zaczyna rodzić się napięcie w życiu tych ludzi. Druga to jest ułuda bogactw, a więc takie oparcie się na tym, co posiadam. No dobrze jest mieć dom, samochód, dobrze jest mieć ładnie wyposażone mieszkanie czy dom. To wszystko jest pożyteczne i dobre. Ale ułuda bogactw to jest pewien stan serca człowieka, że zaczynamy jakby w wartościach materialnych, w tym, co posiadamy, w tym, co osiągnęliśmy, budować swoją wartość, budować swoje bezpieczeństwo. Muszę mieć, muszę zgromadzić i wtedy będzie. Są ludzie, którzy gromadzą wiele, a potem nawet nie zdążą się tym pocieszyć na starość. Potrzebujemy bezwzględnie zaufać naszemu Panu. I trzecia rzecz to jest pożądanie innych rzeczy. I drodzy, to są te nasiona, które mogą powodować, że nasze serce zarośnie chwastami. I przejdźmy do czwartej gleby. Czwarta gleba to dobra gleba. To serce, które słucha. Które słucha. Serce, które słyszy, a słyszy się sercem, tak? Słyszymy, co Bóg ma nam do powiedzenia, bo możemy słuchać. I miewałem w swoim życiu różne okresy, że słuchałem. Ale pytanie jest, czy słyszę, co Bóg mówi do mnie. To jest tak jak z dziećmi, tak? Że nieposłuszne dziecko słyszy, a posłuszne dziecko słucha, nie tylko słyszy. Robi to, co rodzice oczekują, co mówią. A następnie w posłuszeństwie wykonuje to słowo i w ten sposób wydaje owoc. Bo kiedy to słowo, to ziarno Słowa Bożego jest przyjęte do naszego serca, to ono wyda owoc. Nie trzeba go prosić. Ono wydaje owoc. I drodzy, nasuwa się kolejne pytanie. Czy Bóg wyciąga ręce tylko do człowieka, który posiada serce to szczere, dobre, to czwarte serce? Czyli tak pozornie patrząc, te pierwsze trzy nie mają szans, aby wejść do Królestwa Bożego? Z pozoru tak by wyglądało. Bo ta czwarta kategoria jest jakby podkreślona, że to jest ta właściwa postawa. Drodzy, wchodzimy w temat predestynacji. Predestynacja to koncepcja religijna, według której losy człowieka są z góry określone przez wolę Bożą. Czyli przenosząc to na nasz tutaj temat, Bóg powiedział, dobra, Mirek będzie miał to serce takie, tą dobrą glebę, Bogdan będzie miał tą taką zachwaszczoną, ktoś jeszcze tam i tak dalej, tak? I każdy już z góry ma to określone i sorry, gra skończona, tak? Czy tak możemy spojrzeć na to? Bywa, mówię przez własne doświadczenie, ale też jako duszpasterz, że ktoś pięknie rozpoczął relację z Bogiem. Naprawdę. Byłem w szoku. Ale po czasie, kiedy go spotkałem gdzieś na mieście i zacząłem z nim rozmawiać, to mi powiedział wprost, ja jestem niewierzący. To wszystko jest nieprawdą. Ja w to nie wierzę. Odwróciłem się od tego. I wiecie, pytanie do Pana Boga, co się stało? Dlaczego ten tak wspaniale żyjący z Bogiem człowiek doszedł do takiego miejsca? To nasuwa mi wniosek, że możemy się przemieszczać między tymi czterema poziomami, czyli droga, skała, ciernie i osty i czysty grunt, tak? I gdzieś przez życie możemy przemieszczać się na tych czterech poziomach. I każdy, kto dłużej chodził za Panem, to nie powie, że o, zawsze miałem taką żyzną glebę, każde słowo wpadło, nie było problemu. Nie ma tak. Ja przynajmniej w swoim życiu widzę, jak poruszałem się po tych czterech poziomach. Miałem i też taki, że znalazłem się na drodze. Ale w porę się zreflektowałem, powiedziałem, o nie, zbyt wiele przeżyłem z Panem Bogiem, żebym to wszystko zanegował dzisiaj. A więc widzimy, że te cztery poziomy są realne w życiu każdego z nas. I musimy być tego świadomi, że stan naszego serca zależy od nas, nie od Pana Boga. On jest gotowy rozsiewać, ale ty i ja jesteśmy odpowiedzialni za swoje serce. Zgodzicie się ze mną? Nie bez powodu Biblia mówi, że czujniej niż wszystkiego innego pilnuj swego serca. My czujnie pilnujemy nasze portfele, nasz telefon, ale Biblia mówi, chrześcijaninie, pilnuj swojego serca. Dlaczego? Odpowiedź jest w tym fragmencie. Gdyż z niego tryska źródło życia. I możemy to troszeczkę inaczej przedstawić. Kiedy Słowo Boże wpada do twojego serca, Duch Święty wyzwala moc zawartą w tym Słowie. I to dzięki tej mocy, która jest zawarta w tym Słowie, przemienia się twoje życie. Dokonują się zmiany, dokonują się decyzje. zostajesz przekonany do pewnych rzeczy, ale serce musi być przygotowane. Jeśli nie będzie, to to ziarno będzie padać i tak jak wcześniej mówiliśmy, nie będzie wydawać owocu. Okej. Zawsze możemy zwrócić się do Boga, bo można by było zapytać, no dobrze, co z takim człowiekiem, który znalazł się na drodze, utracił wiarę? Czy jest jakaś dla niego nadzieja? Jak myślicie? Czasami spotykam ludzi, którzy wracają po latach, coś przeżyli. Wiecie, wczoraj miałem rozmowę też, wczoraj, w niedzielę miałem rozmowę z pewną panią, która przyszła do naszego zboru i opowiedziała mi swoją historię. Mówi, że nawróciła się 12 lat temu, gdzieś tu w jakimś zborze niewielkim koło dworca kolejowego i mówi, tam ją ochrzcili i mówi, potem zniknęli. I ona została z tym doświadczeniem, nie mając relacji z ludźmi wierzącymi. I tak przez 12 lat dryfowała sobie przez życie. I mówi, doszła do takiego miejsca, o którym mówimy, że stała się drogą. I powiedziała mi coś, co mnie bardzo poruszyło. Powiedziała tak, którejś nocy miałam sen. I mówi, w tym śnie widziałam, jak ludziom, jak chrześcijanom wyrywają paznokcie, żeby wyrzekli się swojej wiary. I mówi, obudziłam się taka poruszona i szybko, mówi, odpaliłam komputer, sprawdziłam na internecie, czy coś takiego w ogóle się dzieje. I mówi, nagle na YouTubie zaczęły mi wyskakiwać filmiki, które właśnie to, co widziałam we śnie, pokazywały. I mówi, wtedy usłyszałam wewnętrzny głos Boga w swoim sercu, który zapytał, myślisz, że ci ludzie to przeżywają dlatego, że ja jestem zwykłym człowiekiem? I mówi, że to słowo ją bardzo poruszyło i zaczęła na nowo szukać Pana Boga. Zaczęła na nowo wzywać Jego imienia. Powiedziała, ja nie chcę innego życia. To jest dla mnie taki kolejny dowód na to, że nawet z tej udeptanej ścieżki możesz wyjść. Możesz powiedzieć dość tego, ja chcę inaczej w swoim życiu. Ja chcę być blisko Boga. Ale to jest ten jeden ze stanów. Co zrobić, gdy stwierdzimy, że nasze serce jest skaliste? Czym są te skały, te kamienie w tej żyznej glebie? To są złe motywy. To są złe motywy, którymi dana osoba kierowała się, kiedy podjęła decyzję pójścia za Jezusem. Każdy z nas miał jakieś motywy, ale jak to czasami tu podkreślam, jedynym i najlepszym motywem pójścia za Jezusem jest odpowiedź miłością na Jego miłość, tak? Bóg mnie umiłował i ja też teraz jestem zakochany w Nim i pragnę iść z Nim i przeżywać moje życie w Jego, z relacją z Nim. Mateusz 16:24 tak powiada. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich, jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niechaj idzie za Mną. A więc widzimy, że chrześcijaństwo ma pewną cenę, ale ci ludzie na tej ziemi kamienistej albo nie zdali sobie sprawy, że jest jakaś cena, może ktoś im podał fałszywą Ewangelię, tak? Nawróć się, będziesz zdrowy, piękny, bogaty, a przy tym jeszcze jako taki gift dostaniesz życie wieczne. Czasami słyszymy takie Ewangelie. Ale tutaj Pan Jezus mówi o twardych warunkach. Chcesz iść za Mną? Chcesz być moim uczniem? Zaprzyj się samego siebie. Weź swój krzyż i naśladuj Mnie. A więc to nie jest branie tylko tego, co jest miłe i dobre dla mnie, ale to jest pewnego rodzaju poświęcenie, oddanie się Bogu. I kiedy taką decyzję podejmujemy, umotywowani właśnie taką postawą, jesteśmy gotowi, aby wydawać plon. I ta kamienista gleba nas nie dopadnie, bo jesteśmy gotowi. Jesteśmy gotowi w każdych okolicznościach. Czy jest dobrze, czy jest gorzej, czy jest źle, czy jest trudne. Panie, ale ja chcę być z Tobą. I bez względu na wszystko idę za Tobą. I wreszcie trzeci rodzaj. Co możemy zrobić, gdy stwierdzimy, że nasze serce jest zarośnięte chwastami? To jest coś, co może być niespodzianką, tak? I to, ten obraz mi się bardzo podoba, dlatego że często jest tak, że na początku naszego chrześcijaństwa mamy takie głębokie pragnienia pójścia za Panem. I wiecie, po 2, 3, 5, 10 latach nasze życie się układa. Wchodzimy w taki stan takiego pokoju, takiego bezpieczeństwa. Modlimy się, Pan odpowiada na nasze modlitwy. Nasze finanse są poukładane, mamy wszystko, co nam potrzeba. I to jest ten stan, w którym jeśli nie czuwamy, to bardzo szybko może się wydarzyć to, co mówi ten trzeci poziom. Diabeł przychodzi i zaczyna nam przed oczami malować, a może by jeszcze to? A jeszcze tam nie byłeś? A jeszcze tego nie kupiłeś? A jeszcze tego nie masz? A sąsiad twój już ma? Tamten też ma i tamten też ma? I możemy się na to załapać. I zaczynamy o tym myśleć. Zaczynamy się o to modlić, żeby Pan Bóg nas tym ubłogosławił. Ale to może się okazać właśnie takim cierniem. Bo jeszcze przyjdzie jakiś agent z banku i zaproponuje bardzo korzystny kredyt, a odsetki są 1%, tak? A potem się okaże, że za 3-4 lata jest 12%. I zaczynamy mieć podgórkę. I zaczynamy mieć problemy. I niestety ciernie i chwasty nas zarosną. I niektórzy ludzie tak się pogubili. Ludzie, którzy, bracia, którzy, czy siostry, którzy zaczęli dobrze. To mnie poucza, że muszę pilnować swojego serca. Że to nie jest tak, że wszystko jest okej. Czujniej niż wszystkiego innego pilnuj swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Czujniej. I na koniec chciałbym powiedzieć troszeczkę o biblijnej zasadzie siania. W drugim liście do Koryntian, 9 rozdział, 6 werset powiada tak. A powiadam, kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie. A kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Wyobraźcie sobie rolnika takiego starożytnego, żona mu sypie ziarno, mówi, wiesz co, połowę zabierz. To jest za dużo. W tym roku posiejemy trochę mniej i też będzie, tak? I być może w tym momencie jest bardzo zadowolony. Posiał tu, tam trochę, ale w żniwa był zaskoczony. A już nie mówię, jak była młódzka, tak? Kiedy się zebrało to zboże, jak my przeżyjemy rok. Bo okazało się, że skąpe sianie ma swoje skutki. Jest skąpy zbiór. I drodzy, to, co chciałbym dzisiaj powiedzieć, mamy nieograniczony ilość ziarna w naszych spichlerzach. Zgadzacie się? Tu nie ma ograniczeń. Każdy z nas dysponuje tym samym spichlerzem. Twoja Biblia, twoja i moja Biblia jest takim spichlerzem. Możemy dokonywać zasiewu każdego dnia. Każdego. To od ciebie zależy, czy będziesz siał skąpo, czy będziesz siał obficie. Ale to też ma swoje skutki, tak jak przy sianiu zboża. Jeśli siejesz skąpo, czyli nie mam czasu, są inne rzeczy ważniejsze, no to to, co mówi Boże Słowo. Kto sieje dla ciała, zbiera skażenie. Kto sieje dla ducha, zbiera żywot wieczny. Znamy to słowo. A więc widzimy, jak ważne jest, abyśmy poważnie potraktowali tą przypowieść, bo ona czegoś nas uczy. Po pierwsze, żebyśmy zadbali o swoje serca, żebyśmy pilnowali swoich serc, żeby ono było zawsze pod kontrolą. A po drugie, korzystaj ze swojego spichlerza. Czytaj, słuchaj, rozważaj i przyjmuj do swojego życia, bo inny sposób, innej drogi nie ma. I kiedy te rzeczy czynimy, Bóg jest wierny swoim obietnicom, tak? Doświadczacie, jak spędzisz nad Bożym Słowem czas, jest inny dzień? Jak masz jakieś problemy w swoim życiu i mówisz, zamiast wyrywać włosy z głowy, powiesz sobie, dobrze Boże, spędzę z Twoim Słowem i w Twojej obecności pół dnia albo cały weekend i będę szukał mądrości u Ciebie, szukał zrozumienia, poznania. Ja wielokrotnie tak uczyniłem w swoim życiu i wiem, że Bóg nigdy nie pozostawiał mnie samego. Zawsze w jakiś sposób przyszedł i odpowiedział. Czasami to nie było od razu, czasami to było po jakimś czasie, ale zawsze ta odpowiedź była taka, wiecie, w dziesiątkę. A można to pomijać. Kiedy masz problemy, masz usprawiedliwienie, żeby płakać. Można nawet pójść sobie kupić, nie wiem, zgrzewkę piwa, no bo jest ciężko, tak, bo jest źle. Ale to nie jest rozwiązanie. To jest pozorne rozwiązanie. Nasze rozwiązanie jest tutaj, w Bożym Słowie. To wszystko, co tutaj jest, Bóg przygotował dla mnie i dla ciebie. Możesz z tych obietnic, z tych prawd korzystać każdego z dnia i budować swoje duchowe życie. Czy to nie jest cudowne? Drodzy, dzisiaj kończąc, chciałbym zaapelować, abyśmy po pierwsze odpowiedzieli sobie na pytanie, czy obficie siejesz w swoim życiu? Czy prowadzisz obfity zasiew? A po drugie, abyśmy zadali sobie pytanie, na którym poziomie jestem? Gdzie jest moje serce? Może jest drogą? Może jest zarzucane kamieniami? Może zarosło cierniami? A może powiesz, drogi pastorze, jest wszystko w porządku. Wydaje plony. Ty jesteś odpowiedzialny za stan swojego serca. Dlatego, myślę, Pan Jezus dał nam tą przypowieść, aby ona w taki obrazowy sposób uświadomiła nam, żebyśmy pilnowali swoich serc, żebyśmy dbali o to, abyśmy byli tą żyzną glebą, abyśmy nie dopuścili do tego, żeby ktoś nasze serce, czy coś nasze serce zadeptało, żeby znalazły się tam jakieś kamienie, czy jakieś chwasty. Drodzy, stańmy przed Bogiem i odpowiedzmy sobie na te pytania, bo one są ważne. Dziękuję bardzo. Niech Pan błogosławi.